Drodzy bracia, siostry, dzisiaj rozdział 17 Księgi Joba. Kontynuujemy rozważanie, tak naprawdę rozpoczęte ostatnio, gdy rozważaliśmy Księgę Joba. Ten rozdział bez problemu, a właściwie mogliśmy rozważać w Wielki Czwartek albo w Wielki Piątek, ponieważ znajdujemy w nim wiele analogii do tego, co się wydarzyło właśnie w Wielki Piątek. Powiedzieliśmy już sobie, że z Księgi Joba prześwituje Ewangelia, a więc zasada odpłaty, która jest tam, przewija się cały czas, z którą w pewien sposób Job polemizuje jako niejedyną obowiązującą, jest zapowiedzią Ewangelii, że bezbożny nie tylko jest karany, ale bezbożny doświadcza łaski. Tak samo sprawiedliwy nie tylko doświadcza błogosławieństwa, ale sprawiedliwy może niezasłużenie cierpieć. I to wszystko wyziera z Księgi Joba, jest zapowiedzią sługi Pańskiego, który będzie cierpiał niewinnie za nas. A więc otwórzmy Księgę Joba, rozdział 17, ponieważ czytaliśmy przed modlitwą ten rozdział, nie będziemy teraz ponownie go czytać. Tytuł kazania taki jak ostatnim razem, a więc żyłem spokojnie, lecz on mnie skruszył. A więc mówimy o Jobie skruszonym, złamanym. Ale już na samym początku trzeba powiedzieć, że człowiek złamany to nie człowiek załamany. To są dwa różne stany. Czasami to załamanie poprzedza złamanie, ale człowiek złamany to nie człowiek załamany. I już na samym początku chciałbym, żebyśmy spojrzeli właśnie do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 5 i wersetu 5. Tam widzę człowieka złamanego. I czytamy tam: błogosławieni cisi, oni posiądą ziemię. I jeżeli zwrócimy uwagę na to, jakie słowo Pan Jezus tam używa, to mamy tam konia, rumaka. Ten cichy to jest rumak pełen siły, ściągnięty lejcami i poddany jeźdźcowi, który na nim siedzi. A więc człowiek złamany to jest człowiek, który wszystko, co ma i kim jest, poddaje Bogu i daje mu się używać. Pięknie jest to oddane, błogosławieni cisi, bo faktycznie człowiek ten nie walczy, nie wierzga, tak jak mówiliśmy, prawda, ostatnio. Job przestaje to robić i staje przed Bogiem w czystości serca, w modlitwie i poście. Czy Job stał się człowiekiem złamanym z własnej woli? Nie. Bóg go złamał. Kiedy rozważaliśmy w Wielki Piątek ten fragment Ewangelii, pamiętacie, czytaliśmy, że przymuszono Szymona, by szedł za Jezusem, niosąc jego krzyż. Nikt nie chce nieść krzyża sam z siebie. Bo to ani nie jest miłe, ani fajne. Szymon został przymuszony do tego, aby nieść za Jezusem, iść za Jezusem, niosąc jego krzyż. I tak jest, że w życiu Bóg nas przymusza, tak to odbieramy niejednokrotnie, abyśmy stali się ludźmi złamanymi. Bo tylko wtedy może nas używać. Ktoś powiedział, Bóg posługuje się tylko ludźmi złamanymi. Tymi, którzy już nie chcą realizować swoich celów. Oni po prostu stanęli w miejscu modlitwy i mówią, Boże, niech się dzieje Twoja wola, nie co ja, lecz co Ty chcesz. Z jakim skutkiem Job został złamany? Popatrzmy, w tych wersetach 15 i 17 widzimy Joba, który jeszcze wcześniej on się szarpie, szamocze, tłumaczy, udowadnia, jestem niewinny, wszyscy jesteście w błędzie. To, co się ze mną dzieje, wcale nie jest dowodem mojej winy. Ja prawdziwie jestem pobożny, prawda? A tutaj już nie, tutaj Job po prostu stoi przed Bogiem w poście, w modlitwie, ale też zobaczmy z czystymi rękoma. To nie jest człowiek, który gdzieś wyrzuca Bogu jeszcze, który jeszcze, nie wiem, Boże, tak mnie pokarałeś, to ja teraz zrobię to lub tamto. Nie. To jest człowiek, który absolutnie już nie ma na nim takiej uzdy, tak? On sam staje przed Bogiem nikt go tam nie trzyma siłą i oczekuje Pana, oczekuje na Jego prowadzenie. I widzimy tam Joba, który zapłakanym okiem z ponad problemów, z całej tej chmary rzeczy, które go pozbawiły siły, odebrały chęci do życia, z wiarą patrzy na Boga. Niezwykły obraz. To jest właśnie człowiek złamany. Dzieje się mnóstwo rzeczy dookoła, które są ciężkie, które są tragiczne, a on ponad tymi rzeczami wypatruje Boga. I czeka, że Bóg załatwi jego sprawy jak? Pozytywnie. Że Bóg odpowie na jego modlitwę, na jego wezwanie. Jest jeszcze inny werset, który chciałbym nam przypomnieć. 13. Trochę rozmawialiśmy o nim po nabożeństwie, a i przed również. A tam jest właśnie mowa o tym, że Job mówi, dookoła mnie świszczą jego pociski, drą bezlitośnie moje nerki, wylewa się na ziemię moja żółć. No i wiemy dobrze, że nerki były siedliskiem życia, tak? A więc Job mówi, że to, co się dzieje, pozbawia mnie sił takich życiowych, chęci do życia. I zauważcie, co mówi Job, wylewa się na ziemię moja żółć. To jest efekt, kiedy Bóg łamie człowieka. Nie napełnia się żółcią, nie napełnia się zgorzknieniem, ale się tego pozbywa. Opróżnia się ze zgorzknienia, z takiej pretensji do Boga. Kiedy Bóg łamie człowieka, przychodzi życie, a nie jakieś takie ubóstwo, nędza duchowa. Człowiek staje się użyteczny w rękach Boga. Właśnie dopiero wtedy. A mimo to, czy chcielibyśmy być złamani? Za każdym razem Bóg to czyni, bo sami nie jesteśmy skłonni do tego. A więc Bóg go złamał i na ziemię wylała się jego żółć, czyli wszelka gorycz, jaką chował w sercu, wszelki gniew, wszelka pretensja, wszelkie zarzuty. Wszystko to wypłynęło z niego, więc jest to proces oczyszczający, kiedy Bóg nas łamie. To nas oczyszcza i przygotowuje. A więc kiedy Bóg łamie człowieka, jest to ku życiu, nie ku śmierci. Abyśmy obfitowali, a nie uschli doszczętnie. Bóg łamie człowieka, aby go przygotować sobie, aby uczynić go gotowym do pełnienia swojej woli. Kiedy człowiek jest gotowy? Gdy jest złamany, opróżniony z żółci, zachowuje czyste ręce, czyli jego dzieła są czyste. Jego postawa jest bez ukrytych jakichś motywacji, jest szczery, otwarty. W modlitwie, poście poddaje się Bogu. A teraz mamy dzisiejszy rozdział, rozdział 17, jest to kontynuacja tej myśli. Pierwszych 4 wersety przeczytajmy. Mój duch wycieńczony, moje dni gasną, tylko groby na mnie czekają. Zaiste, tylko szyderstwa są moim udziałem. Moje oczy muszą patrzeć na kpiny. Bądź poręczycielem za mnie u siebie, bo któż inny da zastaw za mnie? Pozbawiłeś ich serce rozsądku, dlatego nie pozwolisz im triumfować. Widzimy tutaj wyraźnie, lampa Joba, świeca Joba gaśnie. Job złamany, przygotowany, właściwie dopiero teraz w pełni gotowy być używanym przez Boga, właśnie umiera. Taka chyba ironia. To też jest niejednokrotnie taki obraz nas, chrześcijan, którzy całe życie gdzieś tam się zmagamy, a na starość właśnie tak całkowicie się Bogu poddajemy. Kiedy jesteśmy najbardziej, można by powiedzieć, przygotowani, by Bogu służyć, przychodzi czas, by odejść. Job mówi, mój duch wycieńczony, moje dni gasną, tylko groby mnie czekają. A więc mówi tak, nie ma we mnie już jakby życia, a więc gasnę, moje dni kończą się, nie ma przede mną już żadnej przyszłości. Co mam do wyboru? Stoi, można powiedzieć, na cmentarzu i może tylko wybrać jedną rzecz, grób, jeden spośród wielu. To właśnie taki obraz tego, że życie się kończy i że już nie ma rzeczywiście przed nim żadnych, ale to żadnych perspektyw. Skoro wśród przyjaciół, wśród ludzi żyjących na ziemi nie ma nikogo, kto by chciał poręczyć za Joba, nikt się nie znalazł. Zobaczcie, całe życie był to człowiek pobożny. Całe życie prawdziwie pobożny, nie tam udawał. Ludzie, ale poszła plotka, poszła wieść, ten paradygmat, który funkcjonował w tamtym świecie, że skoro taki los go spotyka, musiał być bezbożny, wszystko zostało przekreślone. I Job został uznany za człowieka bezprawego, chociaż był prawdziwie pobożnym człowiekiem. I nie znalazła się ani jedna osoba, nawet ani jeden z tych trzech przyjaciół nie chce być jego poręczycielem. Nie chce ręczyć za niego. I Job się zwraca do Boga i mówi, Boże, Ty bądź moim poręczycielem. Weź mnie w obronę. Postaw swój autorytet, żeby ludzie widzieli, że jestem niewinny. I żeby Bóg raz na zawsze uciszył wynoszących się nad Niego i drwiących z Niego Jego własnych przyjaciół, by nie pozwolił im triumfować, skoro nie mają racji i są w błędzie. I zobaczmy, on mówi, pozbawiłeś ich rozsądku, dlatego nie pozwolisz im triumfować. Bo w momencie, kiedy Bóg stanie się poręczycielem Joba, weźmie przed innymi ludźmi odpowiedzialność za niego. Kiedy Bóg staje się poręczycielem człowieka, mówi, ja biorę odpowiedzialność za niego. Ja ręczę za niego, ja spłacę wszystkie jego długi. Ja pokryję wszystkie jego należności. Schodząc do grobu mówi, Boże, bądź moim poręczycielem również spoza grobu, bo zobaczcie, przecież on zaraz umrze. Gdzie Bóg ma być jego poręczycielem? Job mówi, ja umrę, ale Ty bądź moim poręczycielem, kiedy mnie tu nie będzie już. Ale również gdzie? Tam w krainie umarłych. Bądź moim poręczycielem. I zobaczmy kolejnych 10 wersetów. Dlatego możemy też ten rozdział tak dopatrywać się w nim tego, co przeżywał Jezus na krzyżu. Również. Wszyscy z Niego szydzili. Tak. A przyjaciele uciekli i uczniowie. I nawet Ojciec się od Niego odwrócił, bo Jezus stał się grzechem za nas. Mówiliśmy, że w księdze Amosa jest powiedziane, że kiedy Bóg osądzi dojrzały do sądu świat, wyłączy w środku dnia światło. I rzeczywiście ta ciemność nie była następstwem zachodu zaćmienia słońca. W tym czasie nie ma zaćmienia słońca. To jest pełnia księżyca. Nie ma mowy o tym, żeby było zaćmienie słońca. Bóg wyłączył światło. Osądził świat w Chrystusie Jezusie. Kto dla zysku zdradzi przyjaciół, tego dzieciom oczy zgasną. Uczyniono ze mnie pośmiewisko ludów, stałem się tym, komu pluje się w twarz. Moje oko zamgliło się od zgryzoty, a wszystkie moje członki są jak cień. Ludzie prawi zdumiewają się nad tym, a niewinny oburza się na mój marny los. Mimo to sprawiedliwy trzyma się swojej drogi. A kto ma czyste ręce, nabiera siły. Lecz wy wszyscy wracajcie, przyjdźcie znowu, chociaż nie znajdę wśród was mędrca. trójka przyjaciół dzieli między siebie zysk. Taki to jest obraz, tak? Cieszą się. Nie wiemy czemu. Cieszą się nieszczęściem Joba, w jakiś sposób triumfują, a Job mówi tak. Tej chwały i tego bogactwa, co teraz zbieracie, nie starczy później na pokrycie nędzy waszych dzieci. Bo to, co siejesz, będziesz zbierał, bo nie jest nieprawdą zasada odpłaty, tak? Co siejesz, to zbierasz. W liście do Galacjan to czytamy. A więc jeżeli takie rzeczy siejesz w swoim życiu, to wiedz, że ty, twoje dzieci będziecie zbierali tego owoc. I jest to taka prorocza wypowiedź Hioba, że ci, którzy zdradzają swoich przyjaciół, będą widzieli, jak oczy ich dzieci gasną i nie będą w stanie zaspokoić ich potrzeb, tak? Ich nędzy, wyprowadzić ich z tej nędzy. Taki niezwykły obraz, bardzo, bardzo dotykający. Job mówi, moje oko zamgliło się od zgryzoty, jestem cieniem człowieka, którym byłem. Śmieją się ze mnie, plują mi w twarz, lecz ja, co? Trzymam się swojej drogi, tak? Nawet w takich okolicznościach nie zejdę z drogi sprawiedliwości. Nawet w takich okolicznościach nie uczynię żadnego bezprawia. Zachowam czyste ręce. I w końcu będę posilony i odzyskam siły. To jest właśnie człowiek złamany przez Boga, którego ufność złożona jest tylko w Nim. Bez względu na to, co się dzieje, ja wiem, że słowa Boże i obietnice są wiarygodne i tylko im daję posłuch, nawet jeżeli wszyscy wokoło mówią zupełnie inne rzeczy. Popatrzmy na ten ostatnich 5 wersetów. One tam mają bardzo takie bardzo ważne przesłanie. Moje dni przeminęły, rozwiały się pragnienia mego serca. Noc obracają mi w dzień, światło, jak mówią, blisko jest ciemności. Czego mam oczekiwać? Kraina umarłych moim dniem. W ciemności usiele sobie łoże. Jeżeli na grób muszę wołać, tyś moim ojcem, a na robactwo matko moja i siostro moja, to gdzie jest moja nadzieja? Któż może dostrzec moje szczęście? Czy wraz ze mną wstąpią do krainy umarłych, gdy razem położymy się w prochu? Niezwykłe słowa. Niezwykłe słowa. Jeden z komentarzy mówi, że wraz z człowiekiem umiera jego nadzieja, ale to jest totalne nieporozumienie. Tu jest powiedziane coś zupełnie odwrotnego. Że człowiek złamany przez Boga kładzie się do grobu z nadzieją, że Bóg wypełni wszelką obietnicę, w której On położył nadzieję, choćby to się miało stać w przyszłości, choćby to się miało stać po śmierci. Tak się stanie, bo Bóg obiecał. Job ma świadomość, przeminęły jego dni, rozwiały się jak mgła, tak? Nie ma żadnych planów już. Wszystkie plany się rozwiały. Przyjaciele, zobaczcie, pocieszają go. Światło jest blisko pomimo wszechobecnej ciemności. Tylko, że oni nie mają mocy sprawić, by noc zamieniła się w dzień. Nie mają takiej mocy. I nic się nie zmieni, mówi Job. Dlatego Job przygotowuje się na śmierć i w ciemności układa swoje łóżko, tak? Swoje łoże, aby złożyć się do krainy umarłych. Co zabierze ze sobą? Co zabierze ze sobą? Tak. Ponieważ Job zwrócił się do Boga i ten będzie jego poręczycielem. Powierzył swój los w jego ręce. Schodzi do grobu pełen nadziei na przyszłe szczęście. Kto dostrzeże moje szczęście? A pamiętamy obraz Izajasza, jak jest powiedziane o słudze? z dala ujrzy potomstwo. I to jest człowiek właśnie złamany, pełen wiary, że obietnice Boże jawią mu się tak jasno i pewnie, jak to, co widzi za dnia w swoim życiu. Bardzo dotyka mnie ten obraz, bo on mówi o takiej głębokiej wierze. Wierze, która mówi, Panie, Twoje każde słowo jest godne wiary. Tego, by się go trzymać. Gdzie jest moja nadzieja i któż może dostrzec moje szczęście? Drodzy, żaden człowiek nie ma mocy, by zmienić naszą noc w dzień. Ludzie mogą nas pocieszać, albo jak przyjaciele Joba jeszcze dobijać. Ale ludzie nie mają mocy zmienić nocy w dzień. Czasami tak długo polegamy na ludziach i dlatego tak długo doświadczamy nocy i nic się nie zmienia. Idziemy do jednego człowieka, do drugiego i mam nadzieję, że coś nam powie, co nas podniesie, albo uczyni coś, co da nam nadzieję. Ale Biblia mówi o tym, że Jezus jest światłością świata. I my musimy przyjść do Niego. Kiedy doświadczamy nocy w swoim życiu, takich przeciwności, które odbierają chęci do życia, my musimy szukać Jezusa. Musimy wczytywać się w Jego słowa. Musimy iść za Nim, iść drogą krzyża, bo tylko On jest w stanie zmienić tę noc w dzień. Człowiek złamany przez Boga nie nosi w sobie żółci, lecz nadzieje odnośnie Bożej dobroci. Czy teraz, czy po śmierci, po zmartwychwstaniu. Co za różnica? Jestem w Bogu. Wiecie, czasami mnie to dotyka, że ludzie wierzący nie mają wiary takiej w zmartwychwstanie, jak na przykład w uzdrowienie tutaj. My jesteśmy gotowi wierzyć w uzdrowienie i nawet zbieramy siły, by w to wierzyć, a jesteśmy rozczarowani, kiedy nie widzimy zmiany, bo wiara w zmartwychwstanie nie jawi się nam tak szczególnie jak wiara w uzdrowienie. A myślę, że bardzo ważne jest to, co tutaj teraz czytamy, by mieć wiarę w zmartwychwstanie. Z niej bierze się każda inna. A nadzieja pierwszego Kościoła to była nadzieja zmartwychwstania do życia wiecznego. Chciałbym, żebyśmy na koniec czytali no strasznie mały tekst, ale gdybym miał to rozdzielić, to byłoby niedobrze. Otwórzmy nasze Biblię właśnie na 2 Koryntian, 4 rozdziale, 6 wersecie, bo to jest ostatni tekst tego kazania. 2 Koryntian 4, od 6 i zobaczmy, co tam jest powiedziane. Bo Bóg rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci. Rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, które jest na obliczu Chrystusowym. Wszystko musi się zacząć w nas. Jeżeli Bóg nie zmieni naszej perspektywy i Bóg nie da nam nadziei, Bóg nie rozświetli naszego wnętrza, nie zmieni naszego postrzegania, to ta nadzieja z zewnątrz nie przyjdzie. Tylko od Boga. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. No i jak to działa? Jesteśmy uciskani, ale jednak nie da się nas pognębić. Powstajemy. Po każdym ciężkim doświadczeniu powstajemy. I można patrzeć z boku i mówić, no, że on po raz kolejny wstaje. Ale to jest moc, która wszystko przewyższa. Zakłopotani. ale nie zrozpaczeni, pozbawieni całkowicie nadziei. Nie. Prześladowani. A jednak w tym prześladowaniu Bóg jest z nami. Powaleni. I znowu powstają niepokonani. Dotyka mnie ten werset z Listu do Hebrajczyków z rozdziału 11. Kiedyś bardzo lubiłem początek rozdziału 11 Listu do Hebrajczyków. Bohaterowie wiary. A po swoich przeżyciach i doświadczeniach polubiłem końcówkę. Ci, którzy się podźwignęli z niemocy. To też bohaterowie wiary. Leżeli i wyglądało, że nie wstaną. I wstali. Bo moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, nie z nas. I popatrzmy, czytamy, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak dotyka mnie to, apostoł Paweł, pisząc o mocy zmartwychwstania, pisze, że możemy jej doświadczać tylko wtedy, gdy cierpimy wraz z Chrystusem i wraz z Chrystusem przechodzimy najtrudniejsze rzeczy. Wtedy objawia się moc zmartwychwstania. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. I to jest bardzo ważny fragment. Kiedy my idziemy za Jezusem drogą krzyża, to ludzie patrząc na nas chcą też tego życia. A widząc właściwy przykład, że to się zaczyna od zapierania się siebie i podążania za Jezusem drogą krzyża i widząc przed sobą ludzi, którzy taką drogą idą, zyskują odwagę, by wstępować również w te ślady. Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi. Mając zaś tego samego ducha, to jest ten skarb w naczyniach glinianych, ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przy to powiedziałem, my wierzymy i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Dokąd sięga nadzieja apostoła Pawła? Do czasu, kiedy stanie wraz z innymi świętymi. Przed Jezusem Chrystusem, gdy On powróci, gdy powstaną umarli na sąd. To jest cel Jego wiary. Nie tutaj kilkadziesiąt lat jedynie. Tam zarzucony jest ten sznurek, który wskazuje mu kierunek. Tak? Tak jak budowlańcy wbijają sznurek, by wiedzieć, jak ta ściana ma być budowana. Tak i my musimy punkt odniesienia umieścić tam. Przy zmartwychwstaniu, poza grób. Drodzy, dzisiaj mówimy o tym, żyłem spokojnie, lecz On mnie skruszył. I to prawda, że życie chrześcijańskie, tak gdyby powiedzieć obiektywnie, no to stan ustawicznej wojny. Ustawiczne dzieło wiary. Ustawiczny wysiłek. Podążania za Jezusem, zapierania się siebie. Ale to prowadzi nas do prawdziwego życia, a nie spokojne życie bez Chrystusa, w cudzysłowie spokojne. Dobrze jest być złamanym przez Boga. Nikt z nas tego nie chce, bo to jest bolesne, ale wiemy, że to jest niezbędne, by Bóg mógł nas używać. I dobrze jest, by po prostu zapierać się siebie i iść za Jezusem. Modlić się o to, by Jego wola działa się w naszym życiu, byśmy byli gotowi, aby On mógł się nami posłużyć. Amen.